Zwierciadło i zwykłe szkło. Udaje się Kosakowskiej wyjednać pozwolenie na spotkanie małżonków w Częstochowie. Wszyscy zajęci są polityką, wyborem przyszłego króla. Przeor klasztoru zgadza się złagodzić więzienie. Wczesną jesienią z wielką ulgą Hana z Awaczą i sporą grupą prawowiernych porzucają znienawidzone Wojsławice i ruszają do Częstochowy. Marianna Potocka jest zła i na nich, i na Katarzynę. Nie dosyć, że miasto straciło tamtych Żydów, to teraz ci odchodzą, porzucając modrzewiowy dwór. Zostawiają pootwierane drzwi i śmieci na podłodze. Tam, gdzie się ładowali na fury, leżą jeszcze jakieś ubłocone, zdeptane szmaty. O ich tu bytności będą świadczyć chyba tylko te groby, nieco na uboczu, pod wielkim wiązem, z byle jakimi brzozowymi krzyżami i kubkami kamieni. Tylko grób rabiego Moszego spod Hajec, wielkiego kabalisty i twórcy potężnych amuletów, wyróżnia się białymi kamykami, którymi obłożyła go jego żona. Do Częstochowy przybywają 8 września 1762 roku. Wchodzą za mury klasztoru uroczyście, pięknie przystrojeni, z bukietami kwiatów, żółtych i fioletowych. Załoga twierdzy i braciszkowie patrzą na nich zdziwieni, bo w niczym nie przypominają zmęczonych pielgrzymów, raczej orszak weselny. I zaraz 10 września ma Hana z mężem, którego nie widziała prawie 2 lata. Pierwsze obcowanie, w biały dzień, w przytomności całego orszaku przybyłych. Dzieje się to w izbie oficerskiej, której małe okienka zasłoniono starannie, żeby nikt obcy nie mógł uczestniczyć w tym tikkun, uczynku, który naprawia świat. I wszystkim, którzy są tego świadkami, serce napełnia nadzieja, że najgorsze już minęło i teraz czas ruszy do przodu. Miesiąc potem ręka Matuszewskiego zapisuje w chaotycznie prowadzonej kronice, że 8 października kalendarz żydowski pan definitywnie kazał zarzucić. Hanna i Jakub poczynają syna. A to wie ze słów pana. Kompania wynajęła 2 domy na Wieluńskim Przedmieściu. Reszta gniecie się po stancjach, ale trzymają się razem. Po północnej stronie klasztoru urosła więc jakby malutka osada z samych prawowiernych. Dlatego Jakub ma codziennie świeże warzywa i owoce, i jaja, i mięso, kiedy nie pości. Domki miasteczka podchodzą prawie pod sam mur. I są tacy sprytni młodziankowie, jak choćby Jan Wołowski, co potrafią się na ten mur wspiąć i podać coś więźniowi, zwłaszcza gdy przedtem wciśnięto co nieco do ręki wiarusom. Wtedy przysypiają wsparcie opiki albo w ogóle, skarżąc się na zimno, znikają pod dachem, żeby grać w kości. Udało się nawet pod osłoną nocy zamocować w murze kółko, dzięki któremu można wciągać na sznurku worki z prowiantem. Trzeba uważać, żeby żaden z braciszków tego mocowania w murze nie przyuważył. Pan domaga się ostatnio cebuli, a to dlatego, że osłabł bardzo od siedzenia w zamknięciu. Krwawią mu dziąsła i dokuczają zęby. Żali się też, że boli go ucho. Skarży się na zawroty głowy. Hanna za zgodą klasztoru ma prawo odwiedzać męża raz dziennie. Ale jej wizyty się przedłużają i często zostaje na noc. Przychodzą też inni. Teraz już chodzą do pana małe pielgrzymki. Wszyscy ubrani schludnie, po chrześcijańsku, po miejsku, skromnie. Kobiety różnią się całkowicie od pstrokatych, częstochowskich Żydówek w wielkich zawojach na głowie. Prawowierne kobiety noszą mieszczańskie czepki i choć niektórym podeszwa od buta odchodzi, a płócienny czepek kryje pod poszarzałą koronką kołtun, wysoko noszą głowę. Odkąd zakazy się poluźniły, pan posłał do Warszawy wiadomość, żeby mu przysłać kobiety, jako że one w zdradzie udziału nie brały. Odtąd to one będą jego strażniczkami. I potrzebuje kobiet naród, czyli panien, dla swojej małej awaczy, dwórek i nauczycielek. I potrzebuje kobiet do opieki nad nim. Kobiet, kobiet, dużo i wszędzie. Jakby to ich łagodna, wibrująca obecność mogła odwrócić ciemny częstochowski czas. I są. Najpierw Witel Matuszewska, ona pierwsza. Potem Henrykowa Wołowska, młodziutka, ale stateczna, nieco przyciężka. Ma ładną, choć szeroką twarz. Mówi cichym, śpiewnym głosem, a jej piękne, brązowe, połyskujące włosy wysmykują się z upiętej fryzury. Jest Ewa Jezierzańska, drobna, nieduża. Na szyi ma myszkę porośniętą włosami, czego się wstydzi i zawsze nosi chustkę. Ale twarz ma ładną, jakby podobną do pyszczka młodej łasiczki. Ciemne, aksamitne oczy, piękną cerę i burzę włosów ściągniętych mocno wstążką. Jest też Franciszkowa Wołowska, najstarsza z nich. Piękna i postawna, o czystym głosie, utalentowana muzycznie. I są te same kobiety, które pan upodobał sobie w Iwaniu. Pawłowska, Dębowska i Simcie Czerniawska, jego siostra. Są tu też Lewińska i Michałowa Wołowska. Jest i Klara Landskorońska, córka Hai, o bujnych kształtach i uśmiechniętych oczach. Wszystkie przyjechały z Warszawy bez mężów, dwoma furami. Będą dbać o pana. Jakub każe im stanąć przed sobą w szeregu i najpierw patrzy na nie poważnie. Piotrowska powie potem jak wilk, bez uśmiechu. Pasie na nich swój wzrok, takie są piękne. Przechadza się przed nimi, jakby były żołnierzami i na policzku każdej składa pocałunek. Potem każe do nich dołączyć zaskoczonej Hanie. Kiedy je tak ogląda, mówi to samo, co kiedyś w Iwaniu. Żeby wybrały spośród siebie jedną, ale zgodnie i bez swarów. Ta zostanie u niego na czas jakiś, a on z nią będzie miał do czynienia 7 razy w nocy i 6 razy w dzień. Ta kobieta urodzi potem córkę, a gdy tylko zajdzie w ciążę, wszyscy to będą wiedzieć, bo będzie się za nią ciągnęła niby nić czerwona. Kobietom rumieńce występują na policzki. Starsza Wołowska, Marianna, pięknie ubrana, ma roczne bliźniaki. Zostawiła je pod opieką siostry w Warszawie i rada by szybko wracać. Cofa się nieco zmieszana. Panny rumienią się najbardziej. Ja będę tą kobietą, która z tobą zostanie, mówi nagle Hana. Widocznie złości to Jakuba. Wzdycha i spuszcza wzrok, a one wszystkie milkną przestraszone. Ale pan nic nie mówi. Ignoruje zgłoszenie się żony. To oczywiste. Przecież Hana jest w ciąży. Poza tym przecież to jego żona. Hanie łzy nabiegają do oczu i wychodzi wraz z innymi, nagle odrzucona. Starsza Wołowska przygarnia ją ramieniem, ale nic nie mówi. Zwierzchowska, która w tym wyborze udziału nie bierze, jest bowiem przy panu codziennie i jakby naturalnie, gdy już kobiety schodzą razem z klasztornej góry do miasteczka, mijając pątników, głośno rozprawia, że najpierw trzeba ustalić, która by sama chciała. Wtedy zgłaszają się prawie wszystkie, oprócz obu Wołowskich. Robi się harmider i w chwili podniecenia przechodzą na żydowski, teraz mówią po swojemu, szeptem. Ja pójdę, mówi Ewa Jezierzańska. Ja go kocham nad życie. Ale inne się burzą. Ja też chętnie pójdę, zgłasza się Marianna Piotrowska. Wiecie, że nie mam dzieci. Może od niego będę mieć. Ja też mogę iść. Byłam z nim w Iwaniu. I to mój szwagier, mówi Pawłowska. Fakt. Ma z nim córkę. Wszyscy o tym wiedzą. Zwierzchowska każe im zamilknąć, bo już się za tą rozgorączkowaną grupą niewiast oglądają spóźnieni, rozmodleni pielgrzymi. Będziemy radzić w domu, zarządza. Pan codziennie pyta, czy już uzgodniły, która to ma być, a one nie mogą się dogadać. W końcu losują i pada na Henrykową Wołowską, miłą, stateczną, a na dodatek ładną, która oszołomiona teraz stoi w pąsach ze spuszczoną głową. Ta ma najwięcej głosów, tylko Ewa Jezierzańska nie zgadza się na żaden wybór, a musi być jednomyślność. Albo ja, albo żadna, mówi. Dlatego Lewińska, którą Jakub szczególnie lubi za jej spokój i rozwagę, idzie do klasztoru i prosi o widzenie z Jakubem. Błaga go, żeby sam wybrał, bo one nie mogą. Pan wpadł w taki gniew, że nie chciał żadnej z nich przyjąć przez cały miesiąc. W końcu we wszystko wmieszała się Hanna i sprytnie wypytała Jakuba, która mu się wydaje najbardziej odpowiednia. A on wskazał Klarę Landskorońską. Kilka dni potem, kiedy siadają do wspólnego posiłku w oficerskiej izbie, zadowolony Jakub każe Klarze Landskorońskiej pierwszej włożyć łyżkę do zupy. Klara spuszcza głowę i na jej jasnoróżowe policzki wypływają wielkie czerwone rumieńce. Wszyscy czekają z łyżkami w ręku. Klaro, zacznij pierwsza, mówi pan. Ale ona się wzbrania, tak jakby ją namawiał do największego grzechu. W końcu Jakub rzuca łyżkę i wstaje od stołu. Kiedy wy mnie z taką bagatelą słuchać nie chcecie, to co dopiero, gdy ja wam co większego rozkażę? Czy ja mogę na was liczyć? Czyście jak te barany i zające? Milczą ze spuszczonymi głowami. Ja was postawiłem tak, jakby zwierciadło, które jest przezroczyste. A ja jestem w tym zwierciadle pokładą, czyli folgą. To dzięki mnie zwierciadło było zwierciadłem i widzieliście się w nim. Ale ja teraz musiałem zabrać tę folgę, a przed wami zostało proste szkło. Wieczorem ma dla nich pomysł nowy. Wzywa do siebie Witel Matuszewską, swoją prawą rękę od czasu odtrącenia Jakubowskiego. Chce, aby bracia, co obce, nie z nas żony mają, porzucili je i wzięli sobie żony z naszych sióstr. I chce, żeby te z kobiet, które wyszły za mąż za obcych, wzięły sobie mężów z naszych braci. Chce też, żeby to się stało publicznie. A jeżeli was kto zapyta dlaczego, powiedzcie, że ja tak nakazałem. Jakubie, to być nie może, odzywa się Witel Matuszewska zaskoczona. To są trwałe pary. Wiele mogą oni dla ciebie zrobić, ale nie to, żeby żony i mężów porzucać. Wyście już wszystko zapomnieli, mówi Jakub i wali pięścią w ścianę. Wy już nie jesteście prawowierni. Za dobrze wam. Z otartych kostek sączy się krew. Ma się stać tak, jak powiedziałem. Witel, słyszysz? Tak, jak zapowiedział Jakub, w lipcu 1763 roku w domku na Wieluńskim Przedmieściu rodzi mu się syn i dostaje imię Jakub. Miesiąc później, gdy Hanna wyszła już z połogu, w izbie oficerskiej w klasztorze jasnogórskim następuje uroczyste połączenie małżonków w obecności wszystkich. Na narodziny drugiego syna, Rocha, we wrześniu 1764 roku przybywa do Częstochowy mnóstwo wyznawców Jakuba. Wracają prawowierni z rozproszenia, resztki z Wojsławic, z Rochatyna, z Buzka i Lwowa. I wszyscy myślą osiedlić się bliżej Jakuba, może w samej Częstochowie. Przyjeżdżają też w odwiedziny przyjaciele z Turcji i Wołoszczyzny, przekonani już, że uwięzienie Jakuba w samym najświętszym miejscu Edomu niewątpliwie wypełnia proroctwo. Wcześniej, w sierpniu 1763 roku, posyła Frank do Warszawy po Jakubowskiego. I ten pojawia się natychmiast. Podchodzi do pana zgarbiony, jakby się spodziewał uderzenia, jakby się szykował na ból. A tu nagle pan sam przed nim przyklęka. Zapada cisza. Potem kompania dyskutuje po kątach, czy pan zrobił to dla żartu, dotyczy z prawdziwej atencji dla Piotra Jakubowskiego, zwanego kiedyś Nachmanem z Buzka.